Witam bardzo serdecznie w kolejnym programie Unia bez tajemnic, a dzisiaj naszymi gośćmi w Strasburgu tym razem są pani Danuta Jazłowiecka, europosłanka, oraz pan Michał Boni, także poseł do Parlamentu Europejskiego. Ja przypomnę, były minister pracy i polityki socjalnej, także minister administracji i cyfryzacji. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście słusznie pani powiedziała, że były minister, dzisiaj poseł Parlamentu Europejskiego i członek Komisji Prawnej, Komisji Przemysłu, Energii i Badań. A tak prywatnie muszę się pochwalić, że to jest mój mistrz, który uczył mnie polityki społecznej wtedy, kiedy jeszcze byłam w Sejmie. I tak naprawdę praca w Sejmie uświadomiła mi, że jestem niepoprawnym liberałem, dla którego się liczy tylko gospodarka i jeszcze raz gospodarka, a wszystkie sprawy społeczne się same rozwiążą. A Michał nauczył mnie właśnie, w jaki sposób powinno się kreować mądrą politykę społeczną. I te lekcje z Sejmu bardzo mi się tu przydają w pracy tu w parlamencie, jako że jestem członkiem komisji zatrudnienia i spraw społecznych. Także bardzo się cieszę, że po raz kolejny mamy tak wspaniałego gościa.
No i ja właśnie dziękuję za zaproszenie i tylko chcę powiedzieć, że to jest ważne, że tu w Parlamencie Europejskim, w tej komisji, która zajmuje się sprawami społecznymi i sprawami rynku pracy, pani poseł jest, bo jest w tej komisji w sposób mądry. I mądry dla nas, ale mądry dla całej Europy. I myślę, że to jest bardzo ważne, więc ja mogę skupiać uwagę na zupełnie innych rzeczach. Uzupełniamy się, bo te wszystkie rzeczy się jakoś przenikają, ale proszę spojrzeć, ile inicjatyw w poprzedniej kadencji, ile ważnych rzeczy także dla polskiego rynku pracy, praca delegowana, teraz ta wielka batalia o płacę minimalną, tak? To wszystko bywa niekiedy na pierwszych stronach gazet, ale nie zawsze państwo znacie takich prawdziwych wojowników tych różnych spraw, a pani poseł jest taką wojowniczką dobrych, ważnych spraw.
Dla zrównoważenia tych ochów i achów, to niestety ta mądrość powoduje, że wiele grup politycznych mnie nie lubi.
Jak ktoś kogoś nie lubi,
nie lubią, ale cenią.
To prawda, że szanują. Ale tak, ale może spróbujmy porozmawiać o tych, którzy dzisiaj mają dużo trudniejsze życie, bardzo trudne życie, którzy tak naprawdę poszukują kawałka ziemi, na którym się będą czuli bezpiecznie.
No właśnie, bo dzisiaj mamy temat gorący i budzący spore emocje, to oczywiście kwestia imigrantów i tutaj może przypomnijmy szybciutko fakty. To prawie 900 ofiar w ciągu jednego dnia od początku roku. Tych ofiar było już 1600. Nie wiem, czy państwo zgodzą się ze mną. Mam takie wrażenie, że Europa doszła do ściany po prostu i teraz za tą ścianą to już może być tylko działanie. Bardzo ładnie powiedział podczas jednej z ostatnich sesji przewodniczący Juncker. Trzeba otworzyć drzwi, żeby uchodźcy nie musieli wchodzić oknem. W jaki sposób państwo widzą te możliwości otwierania drzwi?
Trzeba zrobić kilka rzeczy naraz, bo rzeczywiście nagromadziło się tych problemów i z jednej strony my narzekamy na kryzys europejski, martwimy się o to, jak źle jest w Grecji, czy Grecja wyjdzie ze strefy euro, czy nie, ale z drugiej strony wojna w Syrii spowodowała, że prawie 3 miliony ludzi uciekło z tej Syrii. Jest dziesiątki tysięcy osób, które uciekają z Erytrei, bo tam rządzi dyktator, który wskazuje, jego służby wskazują co pewien czas mężczyzn i do 50 roku życia, czyli jak w armii carskiej, ci mężczyźni są wcielani do armii, a ta armia to są niewolnicy, którzy wykonują różne prace na rzecz państwa, budują drogi, może i robią rzeczy pożyteczne, ale tracą swoją wolność, chociaż nie są przecież więźniami. Mamy do czynienia z dwoma rządami w Libii, wielkim bałaganem i taką infiltracją tego kraju przez kolejne grupy islamistów i to takiego islamu fundamentalnego. Mamy także zagrożenia na wschodzie Europy. Na Ukrainie jest przeszło 1 200 000 osób, które się nazywa internally displaced persons, czyli takie osoby przemieszczone. One uciekają z obszaru wojny, żyją w innych miejscach Ukrainy, aczkolwiek około 160 tysięcy takich osób jest w Polsce i staramy się im pomóc. One nie mają statusu uchodźcy politycznego, bo nikt tych osób nie gnębi politycznie, a zarazem nie zawsze starają się o takie legalne papiery, legalną zgodę na pracę. Więc to jest wielki problem ludzi, którzy uciekają z miejsc, w których żyją, bo boją się wojny, bo boją się o przyszłość swoich dzieci, bo boją się, że nie będą mieli co jeść przejściowo żyją w obozach. Niektórzy żyją po 5, 8, 10 lat w takich obozach i w którymś momencie mówią, to już uciekniemy, tak? Jakoś przedrzemy się do tej Europy, bo ta Europa wydaje się trochę takim rajem i przedzierają się, gromadzą swoje ostatnie oszczędności, dają te oszczędności handlarzom ludzi. Tak. Bo to jest wielki, okropny biznes, wart 20 miliardów euro, żeby to było jasne. I na tych statkach, łajbach, tak, przepływają Morze Śródziemne, lądują, często właśnie są różnego rodzaju wypadki. Zdarzały się statki widmo, to znaczy takie, które ludzie byli zaokrętowani, szli spać, bo byli koszmarnie zmęczeni, budzili się nad ranem i okazywało się, że nie ma ani kapitana, ani żadnej załogi, a statek jest na środku Morza Śródziemnego. Więc trzeba walczyć z tymi, którzy wykorzystują to ludzkie nieszczęście do handlowania ludźmi i tworzenia tych wszystkich zagrożeń dla życia. Ta akcja została podjęta. Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej bardzo silnie wymógł na Radzie Europejskiej w ubiegłym tygodniu wzmocnienie działań, ale także zwiększenie trzykrotne budżetu, to będzie około 120 milionów euro rocznie na to, żeby patrolować Morze Śródziemne. Też wiceprzewodnicząca Mogherini dostała zadanie, żeby zobaczyć, jakie akcje w portach na tych obszarach przybrzeżnych są możliwe.
Mieliśmy bardzo ciekawą debatę na ten temat, ponieważ rzeczywiście dotykano różnych aspektów związanych z tym problemem, bo z jednej strony podkreślano fakt, że Europa przyjmując tych migrantów wspiera rozwój przemytu i tego nielegalnego przewozu tych migrantów, ale z drugiej strony też bardzo ciekawy był ten wątek dotyczący przyjmowania muzułmanów i jednocześnie uruchamiania czy uwalniania miejsca na lepszy rozwój państwa islamskiego. To jest olbrzymie niebezpieczeństwo. Mówiliśmy także o tym, że tak naprawdę te drzwi powinny być dzisiaj otwarte, ale i przez te drzwi po jakimś czasie ci ludzie powinni wrócić do swoich krajów. I jednak tak naprawdę też powinniśmy szukać takich rozwiązań, żeby oni pozostając w swoich krajach mieli zapewnione bezpieczeństwo. Także tych wątków było cały szereg. Ja przyznam się, że no trochę mnie zaskoczył ten wątek dotyczący właśnie uwalniania przestrzeni dla rozwoju państwa islamskiego, że to też musimy widzieć ten aspekt i ten problem.
Jeśli w Libii zostaną wypchnięci ludzie, tak, a tam napłyną tylko fundamentaliści, to rzeczywiście jest taka olbrzymia walka, no ale oczywiście też nie ma się co dziwić ludziom z ich perspektywy ludzkiej, tak? Też chcą uciec przed czymś, co jest niebezpieczne. Problem polega na tym, że to też Europa nie wystarczy, żeby ten problem rozwiązywać. To muszą różne, bo nie ma dzisiaj takiego miejsca na świecie, w którym taka skala migrantów, uchodźców występowała.
Ja mam tylko pytanie, bo teraz tak, mówimy o potrojonych środkach na realizację programu Tryton, mówimy o niszczeniu łodzi przemytników ludzi, mówimy o deklaracjach o dobrowolnym przyjmowaniu imigrantów przez kraje wspólnoty i pan, panie pośle, mówi o solidarności takiej międzynarodowej, takiej, ja się tylko zastanawiam, czy rzeczywiście coś takiego istnieje. Czy pana zdaniem możliwa jest taka solidarność międzynarodowa, bo do tej pory to troszkę jednak ten punkt ciężkości, jeśli idzie o zadania do realizacji, jest przełożony właśnie na tych kilka państw, tak? Włochy, Grecja, Szwecja, Niemcy.
Ale to jest wielkie zadanie między państwami, bo ja myślę, że w Parlamencie Europejskim, pewnie i w Komisji, nie ma problemu. Znaczy, my jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie rozwiązania, ale proszę pamiętać, że w traktacie część tych spraw migranckich, tak, i azylowych to są kompetencje konkretnych krajów. I nie można tego narzucić, można to wydyskutować. Dlatego mówię o solidarności. Bo co z tego, jeśli my mamy Dublin II, mamy procedury przyjmowania azylantów i mało który kraj ich przestrzega, tak żeby to było przyjazne dla ludzi, jak najbardziej sprawnie funkcjonowało. W związku z tym wydaje mi się, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia między krajami. Jak mówię o solidarności, to o takiej sytuacji, w której trzeba sobie uświadomić, że to, co się dzieje, to jest nadzwyczajna sytuacja. 2 lata temu tak nie było, 4 lata temu tak nie było. Jak w 89 roku była wielka wiosna ludów, tak? U nas były wybory, które Solidarność wygrała. Wszystko się zmieniało. To była taka faza, że ludzie ze wschodniej części Niemiec masowo zaczęli uciekać do zachodniej części Niemiec jeszcze przed obaleniem muru berlińskiego, jeszcze przed powiedzeniem, że Niemcy będą się jednoczyć. w różnych okresach ludzie z różnych krajów uciekali, tak? I wtedy Europa starała się pomagać. I podobnie jest teraz. Ja myślę, że na kolejnej Radzie Europejskiej, to Donald Tusk zapowiedział, wróci się do tej dyskusji o tym, jak tę solidarność budować. No, rezolucja parlamentu dzisiaj jasno powiedziała, tak? Że należy taką dyskusję o tej solidarności w pomaganiu i w dzieleniu się odpowiedzialnością i przyjmowaniu osób mówić.
Ja obawiam się, że solidarności znacznie więcej mają politycy z poszczególnych krajów członkowskich, natomiast brak jest tej solidarności wśród społeczeństw państw członkowskich, bo jednak dzisiaj na debacie też wielokrotnie słyszeliśmy, że w tym kraju czy w innym kraju, w większości krajów 70, 80, 90% społeczeństwa nie zgadza się na przyjmowanie tych migrantów. Ja myślę, że jest to wynikiem ostatnich lat i wszystkich ataków, które miały miejsce w różnych krajach i to jest też obawa o przyszłość swojego życia, o przyszłość życia swojej rodziny, bo tak naprawdę wśród tych migrantów nie wiemy, kogo będziemy przyjmowali. Może też islamistów, którzy zaczną budować konfliktowe pola w naszych krajach europejskich.
Dodam do tego jedną rzecz, bo równocześnie trwają prace w parlamencie nad takim raportem o źródłach radykalizacji, tak, w różnych krajach. I dane analizy pokazują, że jak ludzie przyjeżdżają do Europy z różnych kontynentów, pierwsze pokolenie jest szczęśliwe, że znalazło nowe miejsce i Europa jest jak matka, która pomaga. Taka nowa matka. Ale w drugim pokoleniu, w pierwszym, tym następnym i później w drugim, widać bardzo często taką niechęć, takie niezadowolenie, pustkę. Nawet jak są różne oferty życia, pracy, edukacji, to takie poszukiwanie czegoś zupełnie innego i wtedy oczywiście te ośrodki islamskie, te agresywne, tak, fundamentalistyczne oferują, tak, poświęcanie swojego życia, poczucie wielkiej wspólnoty w imię Allaha i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy. Filozofia tej trzeciej fali dżihadu mówi jasno, wywołać spiralę walk, niechęci i ataków, i przemocy w Europie. I my musimy też się z tym liczyć, bo istotą polityki jest to, że myśli o sprawach ludzkich, ale musi uwzględniać wszystkie racje. Musimy myśleć o ludziach, którzy cierpią za granicami Europy i chcą do tej Europy dotrzeć, ale musimy myśleć i o naszych Europejczykach tutaj. Pogodzić to, tak? To jest bardzo trudne zadanie, ale Europa historycznie patrząc zawsze stawała na wysokości zadania i moim zdaniem stanie teraz. Tylko dajmy trochę oddechu po kolei. Najpierw trzeba zwiększyć bezpieczeństwo osób, które są przemierzają, tak, przez to Morze Śródziemne. I to jest najważniejsze na dzisiaj, żeby się skończyła ta spirala śmierci, która zamienia, jak powiedział papież Franciszek, Morze Śródziemne w największy cmentarz na świecie. W związku z tym tego trzeba dokonać. Drugie to zobowiązać się, żeby to wszystko, co już obowiązuje w sprawach azylanckich, zostało zrealizowane. Trzecie, zmienić te polityki rozwojowe i tutaj być bardziej aktywnym i stawiać lepsze warunki i cele. No a trzecie to właśnie solidarnie myśleć o tym, jak się dzielić tą odpowiedzialnością i zadaniami związanymi. Bo nie mówimy o migrantach, którzy szukają pracy, my mówimy o uchodźcach, tak? Ale też bardzo wiele osób, które dociera do Europy, nie ma powodu, żeby być uchodźcami, bo to pokazują dane, statystyka ostatnich lat. W jednych krajach to jest 10%, w innych 20 parę, które uzyskują ten status uchodźcy, tak? Więc musi być też polityka powrotów, która bywa bardzo często przecież też dramatyczna, więc na pewno zadanie jest trudne, ale pamiętajmy o tym, przy tym realizowaniu tego zadania o dwóch rzeczach. Człowiek, solidarność i realność działań. Znaczy zobowiązujmy się do tego, co możemy wykonać.